Nie muszę chyba nikogo przekonywać co do tego, że święci się nie starzeją. I choć odeszli w czasie do wieczności, to jednak nie odchodzą w niepamięć, ale pozostają z nami w eklezjalnej wspólnocie. I tę prawdę o wspólnocie ze świętymi potwierdza Kościół w artykule wiary na temat obcowania świętych. Obcowanie świętych, jak uczy katechizm Kościoła katolickiego w numerze 948, oznacza komunię w rzeczach świętych i komunię pomiędzy osobami świętych. Ta duchowa więź chrześcijanina ze świętymi, a więc z tymi, którzy cieszą się chwałą nieba, nie pozostaje bez wpływu na ich życie. Ludowe porzekadło mówi, kto z kim przestaje, kto z kim przebywa, takim się staje. Albo inne, bardziej trywialnie wyrażone, jeśli wleziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. Więc przebywanie we wspólnocie ze świętymi, w komunii z nimi, musi pozostawiać ślad w naszym życiu. Jest rzeczą bardzo interesującą, kiedy śledzimy biografię czy hagiografię różnych świętych, widzimy, że ci, których Kościół uznał świętymi, mieli zwyczaj przebywania w takiej duchowej więzi ze świętymi, mieli kult dla świętych, przyzywali ich orędownictwa, często mieli też ich relikwie, pielgrzymowali do ich miejsc. Jest jakiś rodzaj indukcji, że jeżeli my czcimy świętych, oni nam się odwzajemniają, odwdzięczają szczególną łaską pociągania ku świętości. O tym wpływie świętych na nasze życie świadczy sam papież Jan Paweł II, który w Duchowym Testamencie, jaki zostawił Kościołowi na trzecie tysiąclecie w liście Novo Millennio Ine Unte, wzywa do świętości zgodnie z tym, czego uczy Sobór Watykański II. Otóż Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium uczy, że wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołani są do świętości. Bo świętość należy do istoty samego Kościoła. W mowie potocznej często pomijamy ten przymiotnik, mówimy po prostu Kościół, ale pełna jego nazwa, właściwa nazwa to jest Kościół Święty. Świętość należy do natury Kościoła. Tak jak świętość należy do samej istoty Ducha. Dlatego mówimy Duch Święty. I zawsze piszemy to imię jako dwa elementy, nigdy nie skracając i nie z małej litery. Bo świętość należy do jego istoty. Tak samo w przypadku Kościoła. Skoro należymy do Kościoła, a Kościół jest święty, to stajemy się święci i świętymi mamy być. To jest nasze podstawowe powołanie. Tę świętość Jan Paweł II rozumie jako wysoką miarę zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Już o tym kiedyś mówiłem, że świętość w rozumieniu Jana Pawła II nie jest jakąś wyszukaną manierą, jakimś specjalnym stylem życia, ale to wysoka miara, wysoka jakość zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Oznacza to, że nikt nie może wymówić się od tego obowiązku, od tego powołania. Dlatego, że jest to wysoka miara, ale zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Świętość zatem nie wymaga jakichś specjalnych zabiegów, specjalnych czynności, gestów, szczególnych miejsc odosobnienia, jak chociażby ten kamedulski klasztor. Po prostu wszędzie tam, gdzie jesteśmy posłani. Wszędzie tam mamy żyć wysoką miarą, a miarą tą jest miłość Boga i bliźniego. Sam święty Jan Paweł II, którego bliskości szczególnie doświadczamy w jego relikwiach, daje taki przykład głębokiej zażyłości ze świętymi. Najpierw zaznaczmy, że osobiście podczas 51 obrzędów kanonizacji ustanowił 482 świętych, a w trakcie 147 obrzędów beatyfikacji 1338 osób ogłosił błogosławionymi. W sumie mamy prawie 2000 osób wyniesionych do chwały ołtarzy. Niektórzy szacują, że jest to więcej niż w dotychczasowej historii Kościoła, niż na przestrzeni, no powiedzmy, ostatniego tysiąclecia, bowiem akty kanonizacji formalne prowadzone przez biskupów czy papieży notowane są mniej więcej od XI wieku. Twierdzi się więc, że Jan Paweł II więcej niż w całym tysiącleciu ustanowił świętych i błogosławionych. W tej wielkiej liczbie jest 9 świętych Polaków i 154 błogosławionych. Można więc bez wahania Jana Pawła II nazwać promotorem świętości w Kościele posoborowym. Ale ta troska Jana Pawła II o świętość Kościoła współczesnego i świętość w Kościele ma swoje źródło w obcowaniu ze świętymi. Jak wspomniałem, Jan Paweł II to jest ktoś, kto żył w zażyłości ze świętymi. Przejawem jego zażyłości, czyli praktycznego realizowania dogmatu obcowania świętych, który wyznajemy, jest jego wielka cześć dla relikwii świętych. Mówią, że miał w swoim gabinecie relikwie wielu świętych, że ponoć po beatyfikacji czy kanonizacji te oficjalne relikwie, które są wystawione dla czci w czasie aktu beatyfikacji czy kanonizacji, przez jakiś dłuższy czas przebywały w gabinecie papieskim. Czyli można by powiedzieć, papież niejako zaprzyjaźniał się, oswajał się z tymi, których w imieniu Kościoła uznawał za świętych. Trudno powiedzieć, czy Jan Paweł II miał jakichś ulubieńców spośród świętych. Myślę, że możemy zaryzykować twierdzenie, iż przede wszystkim przyjaźnił się ze świętymi polskimi, czemu zresztą wielokrotnie dawał wyraz w różnych swoich wystąpieniach. Śmiem twierdzić, że również do jego faworytów należeli święci karmelitańscy, dlatego że ten sentyment do Karmelu Jan Paweł II nosił od dzieciństwa aż do końca życia, czego dowodem jest m.in. szkaplerz karmelitański, który przyjął w Wadowicach u karmelitów na górce w kościele świętego Józefa w kaplicy po lewej stronie i jak zaświadczył to nawet w jednej z książek jest kardynała Dziwisza, papież ten szkaplerz karmelitański nosił do ostatniej chwili jeszcze na łożu śmierci, miał na sobie płócienny szkaplerz karmelitański. Śmiem twierdzić więc, że święci karmelitańscy byli mu szczególnie bliscy. Być może święta Teresa od Dzieciątka Jezus, której poświęcił specjalną konstytucję Divini Amoris Scientia, obszerny traktat na temat jej życia i świętości oraz jej doktryny. Wystarczy także prześledzić papieskie pielgrzymki do naszej ojczyzny, aby zobaczyć, jak często podczas tych pielgrzymek Ojciec Święty oddawał cześć relikwiom świętych, które były zwykle wystawiane obok papieskiego ołtarza. Dodajmy, że podczas każdej pielgrzymki do ojczyzny Jan Paweł II dokonywał aktów beatyfikacji i kanonizacji. W swoich przemówieniach właśnie podczas pielgrzymek do ojczyzny Jan Paweł II często wspominał o doniosłym znaczeniu relikwii świętych dla umocnienia wiary Polaków. W tym kontekście mówił o relikwiach świętego Wojciecha i świętego Stanisława ze Szczepanowa, świętej Jadwigi Śląskiej, świętej Jadwigi Wawelskiej, świętego Jana z Kent, świętego Jana z Dukli, błogosławionych męczenników podlaskich z Pratulina, świętego Józefa Sebastiana Pelczara, błogosławionej Anieli Salawy, świętej Faustyny Kowalskiej czy błogosławionego Alfonsa Mazurka, karmelity z Czernej, z którym osobiście się zetknął jako chłopiec jeszcze w Wadowicach. I dlatego odwiedzając Wadowice 16 czerwca 1999 roku, Ojciec Święty powiedział o nim: ze czcią klękam u jego relikwii, które spoczywają właśnie w kościele świętego Józefa na Górce. I dziękuję Bogu za dar życia, męczeństwa i świętości tego wielkiego zakonnika. Pozwólcie więc, że krótko prześledzę pielgrzymki papieskie do ojczyzny pod kątem akcentu, jaki Jan Paweł II stawiał na cześć relikwii. Otóż podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, z okazji, jak wiemy, 900-lecia męczeństwa świętego Stanisława biskupa, o jego relikwiach papież wspominał w homilii w Wawelskiej katedrze w czerwcu 1979 roku. Trzy dni później w Gnieźnie mówił, że przy relikwiach świętego Wojciecha, więc relikwie drugiego z patronów Polski, spotykali się ówcześni władcy Europy i przy tych relikwiach świętego Wojciecha kształtowały się struktury Kościoła w Polsce. Do tych samych wydarzeń, do tych samych faktów papież nawiązywał podczas drugiej pielgrzymki, bowiem w czasie beatyfikacji matki Urszuli Reduchowskiej w Poznaniu, a potem także w trakcie szóstej pielgrzymki do Polski we Wrocławiu czy w Gnieźnie podczas spotkania prezydentów siedmiu państw Europy Środkowej i wreszcie we mszy świętej z okazji tysiąclecia męczeństwa świętego Wojciecha. Wszędzie wtedy wspominał o relikwiach świętego Wojciecha. Podczas tej mszy świętej z okazji tysiąclecia męczeństwa świętego w 1997 roku, 3 czerwca, papież powiedział, że relikwie świętego Wojciecha są największym skarbem naszego narodu. Relikwie świętego Wojciecha to największy skarb naszego narodu. Również wspomniane relikwie świętego Stanisława, biskupa i męczennika, były częstym tematem papieskich wypowiedzi, zarówno podczas pierwszej pielgrzymki, jak i kolejnych. O znaczeniu tych relikwii mówił na krakowskich błoniach podczas pierwszej pielgrzymki, miałem okazję to słyszeć na zakończenie, jak podczas drugiej pielgrzymki, kiedy Jan Paweł II zamykał synod prowincjalny metropolii krakowskiej w 1983 roku. Po raz kolejny wskazywał na obecność relikwii świętego Stanisława, jak również relikwii błogosławionej wtedy jeszcze Jadwigi Wawelskiej. Fizyczną obecność tej ostatniej, świętej Jadwigi Wawelskiej, w swoich doczesnych szczątkach zaznaczył w homilii na Wawelu podczas trzeciej pielgrzymki do ojczyzny w 1987 roku, zanim jeszcze była kanonizowana, bo to dokonało się dopiero 10 lat później. Poświęcając seminarium duchowne w Kaliszu 1 czerwca 1991 roku, święty Jan Paweł II przypomniał, że przed laty podarował biskupowi Ignacemu Jerzowi, ówczesnemu pasterzowi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, relikwie świętego Jana z Kent, patrona seminarium w Kaliszu. A nazajutrz, nawiedzając katedrę w Przemyślu, bo jak wiemy, wtedy papież bardzo się przemieszczał po Polsce, przywoływał na pamięć relikwie błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara, którego kilkanaście lat później kanonizował. Przy okazji Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze w 1991 roku, w połowie sierpnia, dokonał papież beatyfikacji Anieli Salawy. W homilii przy tej okazji, nie bez wzruszenia pewnego, wspominał, jak wiele razy modlił się przy jej relikwiach. Więc daje świadectwo swojej czci dla relikwii świętych. 7 czerwca 1997 roku Ojciec Święty dziękował Bogu za beatyfikację Faustyny Kowalskiej w obecności jej relikwii w Łagiewnikach, jednocześnie prosząc o miłosierdzie dla całego świata. Na drugi dzień, jak wspomniałem, czyli w 97 roku na krakowskich Błoniach dokonał kanonizacji królowej Jadwigi. Miałem okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jej relikwie były wystawione nie na ołtarzu, lecz obok papieskiego ołtarza. Dwa dni później w Dukli Ojciec Święty kanonizował świętego Jana z Dukli i po raz kolejny zwrócił uwagę na potrzebę kultu relikwii tego świętego, jak i innych świętych, podkreślając, że poprzez relikwie każdy święty staje się bliski wierzącym. Jeszcze jeden szczegół. W Siedlcach 10 czerwca 99 roku Jan Paweł II mówił: z radością dzisiaj staję wśród was i składam dzięki Bożej opatrzności, że mogę oddać cześć czcigodnym relikwiom męczenników podlaskich. Chodzi o męczenników z Pratulina. Nazajutrz natomiast w kościele Bazylianów w Warszawie Ojciec Święty powiedział: przed ich relikwiami męczenników podlaskich z Pratulina oraz ich ikoną stajemy dzisiaj wszyscy razem i wpatrujemy się w ich światły przykład wiary prostej, szczerej i bezgranicznej. To tylko kilka przykładów czci Jana Pawła II dla świętych i dla ich relikwii. Wypadałoby prześledzić całe jego nauczanie, zwłaszcza jego przemówienia podczas pielgrzymek do różnych miast i krajów świata. I idę o zakład, że wszędzie, gdziekolwiek papież był, znalazły się jakieś relikwie, o których on wspominał, którym publicznie oddawał cześć i do czci których wzywał. Jednakże dla naszego świętego najważniejszą i najcenniejszą relikwią zawsze był Krzyż Chrystusa. Dał temu wyraz, nawiedzając opactwo cystersów w Mogile 9 czerwca 79 roku, a więc podczas pierwszej pielgrzymki. Powiedział wówczas: oto jestem znowu przy tym krzyżu, do którego tak często pielgrzymowałem. Przy krzyżu pozostawionym nam wszystkim jako najdroższa relikwia naszego Odkupiciela. Krzyż, najdroższa relikwia naszego Odkupiciela. Chodzi oczywiście nie o krzyż jak każdy inny, ale o cząstkę Chrystusowego krzyża, która się znajduje w sanktuarium mogilskim na przedmieściach Krakowa. W ten sposób papież potwierdza właściwy kierunek kultu świętych i kultu relikwii, mianowicie kierunek chrystocentryczny. Trzeba nam jeszcze raz to podkreślić, że oddając cześć świętym i ich relikwiom, czynimy to przede wszystkim ze względu na Chrystusa. Święci odwzorowują świętość Chrystusa. Oni są święci świętością Chrystusa i Kościoła. Nie skupiamy więc uwagi na nich samych, ale na Chrystusie, w którego świętości oni partycypują. W przeciwnym razie grozi nam spłycenie czci świętych, a nawet jakiś rodzaj magii. Jeżeli samym tylko relikwiom, samym tylko świętym przypisywalibyśmy szczególną, nadzwyczajną moc, popadlibyśmy w bałwochwalstwo, w jeden z najcięższych grzechów naruszający pierwsze boskie przykazanie. A taka pokusa jest całkiem realna, kiedy słyszymy, że w obecności relikwii jakiegoś świętego dokonał się ewidentny cud uzdrowienia czy wewnętrznej przemiany. Jakkolwiek można rzec, bezpośrednią przyczyną sprawczą jest wstawiennictwo świętego, to jednak nie możemy zapomnieć, że jedynym naszym orędownikiem przed Bogiem, jedynym naszym Odkupicielem jest Chrystus, Święci orędują za nami u Chrystusa. Modlimy się ze świętymi przez ich wstawiennictwo do Chrystusa. Nie na nich zatrzymuje się nasza uwaga. Oni są tylko pewną ścieżką, pewnym drogowskazem prowadzącym do Chrystusa. I takiej pobożności, takiego praktykowania prawdy o obcowaniu świętych uczy nas święty Jan Paweł II. I ufam, że jego pośród nas obecność w doczesnych szczątkach, w jego relikwiach będzie umacniać naszą więź przede wszystkim z Chrystusem. Dopiero zjednoczeni z Chrystusem pełniej odnajdziemy komunię, wspólnotę z naszymi świętymi. W podsumowaniu tej naszej refleksji, jak zawsze, trzy pytania. Po pierwsze, co mnie fascynuje najbardziej u Jana Pawła II? Co mnie fascynuje najbardziej u Jana Pawła II? Po drugie, czy i w jakich potrzebach, w jakich sytuacjach modlę się za jego przyczyną? I trzecie, które elementy jego nauczania są dla mnie szczególnie poruszające?